Dzień czwarty, konferencja główna. Jezus pokazuje, jak żyć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarta konferencja. Mam nadzieję, że jeszcze macie ochotę, żeby posłuchać i że wam się dobrze idzie, bo trochę wam podowarzyszę znowu. Dzisiaj temat brzmi: Jezus pokazuje, jak żyć. Mówiliśmy wczoraj o tym, że dzięki Jezusowi my wiemy, kim jest Ojciec, jaki jest Ojciec względem nas. Dzisiaj chcemy trochę pomyśleć o tym, co się dowiadujemy o sobie, o tym, jak my mamy żyć, jak powinniśmy nasze relacje kształtować, jak powinniśmy naszych wyborów dokonywać. Nas to, zdaje się, w ogóle bardzo mocno interesuje, to jak naśladować Chrystusa, bo przecież to jest ta najbardziej praktyczna część naszego bycia chrześcijanami. Jeżeli rzeczywiście mamy być Chrystusowi wierni, to się najbardziej objawia w naszych decyzjach, w naszych życiowych wyborach. Pytanie, jak żyć, jest pytaniem, z którym się ciągle będziemy mierzyć. Ono w różnych momentach życia, w różnych okresach życia przybiera na sile albo słabnie nieco, zwłaszcza w tym okresie, kiedy dokonuje się wyboru powołania, kiedy człowiek decyduje się na zawód, decyduje się na to, żeby się związać z kimś jako mężem, żoną. To są bardzo intensywne momenty pytania się, jak powinienem swoje życie ułożyć, i pewnie niemała część z was w takim okresie życia właśnie jest. Zatem pytanie, jak Jezus nam pokazuje ludzkie życie, jak On przeżywa życie swoje, staje się pytaniem dla nas absolutnie fundamentalnym. Zatem próbujemy się z tym pytaniem zmierzyć. I tu mała uwaga i mały taki wątek, który być może nie jest oczywisty. Bo my zwykle, jak myślimy o Jezusie, o Jego nauczaniu, to oczywiście biegniemy do 30 roku Jego życia, czyli do momentu, w którym zaczyna się publiczne nauczanie, działalność publiczna. I myślimy o tych 3 latach, które opowiedziane są w Ewangeliach. Kiedy Jezus nauczał, uzdrawiał, zgromadził uczniów, umarł i zmartwychwstał. Właściwie tylko ten okres interesuje ewangelistów. Z wcześniejszego życia Jezusa mamy opowiadania o narodzeniu i mamy jedną tylko scenę o 12-letnim Jezusie w świątyni, a poza tym o tych 30 latach życia Jezusa nie wiemy właściwie nic. Scena w świątyni kończy się tym, że Jezus wraca z rodzicami do Nazaretu i jest im posłuszny. W związku z tym wydaje się, że to życie Jezusa w Nazarecie przed wystąpieniem publicznym niczym się szczególnym nie wyróżniało. Tak bardzo się niczym nie wyróżniało, że ewangeliści uznali za stosowne nic o tym nie opowiedzieć. I to jest wielki znak zapytania. Jak to się dzieje, że przez kilkadziesiąt lat Bóg, który staje się człowiekiem, Bóg, który mieszka między ludźmi, właściwie niczym szczególnym nie zwraca na siebie uwagi? Czasami mówimy o życiu ukrytym Jezusa, ale tak naprawdę to jest większość Jego życia. Ja myślę, że nad tym wątkiem warto się zastanowić, bo kiedy zaczynamy rozważanie życia Jezusa od działalności publicznej, to zaraz się pojawiają wielkie rzeczy. Nauczanie, cuda, gromadzenie uczniów. To życie Jezusa w czasie działalności publicznej jest na tyle niezwykłe, że pojawia się problem. Jak ja mam takim życiem żyć? Co to znaczy, że ja mam teraz naśladować Jezusa? Powinienem porzucić swoją pracę, swój zawód, swój normalny sposób funkcjonowania i zacząć głosić. Zgłoszeniem jeszcze pół biedy. Ale co, mam cuda zacząć robić? I jest taka pokusa w nas, żeby myśleć o naśladowaniu Jezusa jako o czynieniu jakichś wielkich dzieł. I wydaje mi się, że dlatego właśnie warto bardzo mocno sobie pomyśleć o tym, że działalność publiczna to jest malutki kawałek w życiu Jezusa, a większość, zdecydowana większość, to jest życie ukryte. To jest ten czas, kiedy Jezusa w zasadzie nie widać na poziomie publicznej obecności w dziejach świata. Co tam się dzieje? Możemy się domyślać, że Jezus po prostu wstaje rano, wita się z matką, je śniadanie, a potem pracuje. Najprawdopodobniej jako cieśla. Zatem zwykła, użyteczna dla innych praca, która niekoniecznie przynosi jakieś szczególne dochody, bo wydaje się, że Jezus się niczego nie dorobił. Praca, która być może była bardzo doceniana, a być może nie. A być może przez jednych tak, a przez innych nie. Zdziwienie ludzi, kiedy Jezus rozpoczyna działalność publiczną, zdziwienie jego rodziny wskazuje nam, że on zdaje się naprawdę niczym się nie wyróżniał. I to jest dla nas istotna wskazówka. Pójście za Jezusem wcale niekoniecznie oznacza, że mamy czynić jakieś wielkie dzieła, że mamy robić niesamowite rzeczy w naszym życiu. Możemy spokojnie ograniczyć to parcie na wyczyn. Każdy z nas je ma, młodzi zwłaszcza, to podobne potem z wiekiem trochę słabnie. Ja jestem teraz w tym średnim wieku, pod 40, więc jeszcze całkiem parcie na wyczyn mi nie opadło, ale już sił trochę się robi mniej i zdaje się, że rzeczywiście tak to jest, że to z czasem opada. Ale na poważnie mówiąc, musimy pilnować w sobie takiej chęci wielkich dzieł, bo najpierw naśladowanie Jezusa powinno się ujawnić w nas w drobnych rzeczach, w drobnej, codziennej wierności naszym obowiązkom, w tym, że naszą miłość bliskim i dalekim objawiamy i okazujemy poprzez to, że porządnie wykonujemy naszą pracę, poprzez to, że dbamy o miejsce, w którym żyjemy, o przestrzeń, w którym żyjemy, że czynimy ją coraz piękniejszą, coraz bardziej przyjazną dla innych, że dbamy o porządek w mieszkaniu, że dbamy o gościnność. To są te drobne rzeczy, drobne gesty życzliwości, które być może nie zostaną postrzeżone jako wielkie dzieło. Nie rozpoznają nas jako wielkich, świętych cudotwórców przez to tylko, żeśmy byli gościnni i kogoś nakarmili, kiedy był głodny. Albo żeśmy przy kimś czuwali, bo był chory. To są normalne gesty codziennej ludzkiej życzliwości. Ale tak naprawdę to w nich się sprawdza nasze człowieczeństwo. I to one są tym, w czym Bóg chciał żyć. Zanim zaczął działalność publiczną, to najpierw przez 30 lat żył sobie normalnym, zwyczajnym życiem. Myślę, że warto to sobie mocno w głowę włożyć. Kiedy przychodzi nam pokusa narzekania na monotonię naszej codzienności, to warto sobie pomyśleć, że Bóg jest na tyle szalony, że chciał tą monotonią żyć przez kilkadziesiąt lat. Miał wszystkie dane po temu, żeby z nią zerwać. Przecież mógł zacząć nauczanie publiczne zaraz, w tym 12 roku. Mógł nie wychodzić ze świątyni, zostać z tymi mędrcami i zacząć nauczać. Mógł? Mógł. A jednak nie. Jednak przez kilkadziesiąt lat żyje sobie zwyczajnym, szarym życiem. Być może warto sobie pomyśleć, czy w tej szarości, właśnie w tej szarości naszej codzienności, nie ma rzeczy tak cennych, dla których Bóg chciał takim życiem żyć. One tam są, bo to w naszej codzienności my spotykamy naszych braci i siostry. To w naszej codzienności poprzez właśnie drobne gesty buduje się wspólnota, buduje się miłość, okazywana jest miłość. Warto to docenić, bo jeżeli się skoncentrujemy na wyczynie, to ciągle będziemy mieli niedosyt, bo będzie nam się wydawało, że to jeszcze za mało, że jeszcze większe rzeczy powinniśmy robić. A w międzyczasie ucieknie nam to, co jest najpiękniejsze, czyli codzienność, czyli te drobne gesty, bo nie będziemy im poświęcać wystarczająco uwagi, wystarczająco siły. Nieraz jest taka pokusa wobec mocno zaangażowanych w życie Kościoła ludzi świeckich zwłaszcza, że oni tak bardzo się angażują w dzieła kościelne, że potem nie mają czasu dla swojej żony i dla swoich dzieci. nie mają czasu na to, żeby dobrze wypełniać swoje obowiązki, bo ciągle głowę mają zaprzątniętą jakimiś wielkimi rzeczami, które muszą zrobić koniecznie dla Ewangelii, bo inaczej świat nie będzie zbawiony. Świat został już zbawiony, w związku z tym naszym zadaniem nie jest jego zbawianie, tylko miłowanie bliźnich pośrodku naszej codzienności, a zwłaszcza wewnątrz tego, co jest naszym głównym powołaniem, czyli na przykład małżeństwa i rodziny. Ja jestem powołany do celibatu, więc moim zadaniem jest miłowanie moich bliźnich poprzez robienie takich rzeczy jak teraz, poprzez na przykład nagrywanie konferencji i ich potem upublicznianie. A dzisiaj jakoś strasznie w ogóle szło po grudzie, bo to jest trzecia próbka, którą robię. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Ale żarty na bok. Jeżeli już sobie ułożymy dobrze kwestie codzienności, to możemy potem popatrzeć na to, w jaki sposób, w jakim stylu tę codzienność przeżywać. I jedna ze spraw, która już potem w tej publicznej działalności Jezusa bardzo mocno się ujawnia, ale najprawdopodobniej ujawniała się też we wcześniejszym stylu Jezusa, tylko bez odpowiedniego wyjaśnienia i nauczania, to sposób, w jaki należy przeżywać to, co nazywamy religijnością, czyli relacją do Boga. Jezus bardzo mocno podkreśla, że nie rytuał jest najważniejszy, nie przestrzeganie religijnego prawa jest najważniejsze, tylko żywa relacja do Boga jako do Ojca. Zawsze grozi nam to, że Boga traktujemy albo że będziemy Boga traktować jako kogoś, kto ma zapewnić nam powodzenie, a nasze życie religijne jako sposób, żeby sobie przychylność Boga załatwić. W związku z tym trzeba chodzić do kościoła, bo jeżeli nie będziemy chodzić do kościoła, to Bóg nam nie będzie przychylny i stanie się coś okropnego. Trzeba iść na pielgrzymkę, żeby odpokutować grzechy, żeby Bóg nas nie ukarał i tak dalej, i tak dalej. Można z relacji do Boga zrobić jej karykaturę. I wtedy tak naprawdę człowiek zaczyna szukać takich sposobików na to, żeby się zabezpieczyć, to znaczy, żeby Panu Bogu dać świeczkę, ale jak najmniejszym kosztem. Wtedy się pytamy, czy jeżeli się spóźniłem na mszę 5 minut, to jeszcze msza była ważna. Bo tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby się spotkać na mszy z Bogiem, tylko o to, żeby załatwić pewien religijny obowiązek. I Chrystus strasznie wkurza się na taką postawę. Jak będziecie czytać Ewangelię, to spotkacie mnóstwo takich napięć z faryzeuszami, w których Jezus mówi im, że odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Czyli pilnujecie strasznie małych przykazań, formalnie pilnując tego, żeby wszystko było ok, a tak naprawdę wasze wnętrze jest pełne niegodziwości, bo próbujecie oszukiwać Boga swoją zewnętrzną wiernością wobec prawa i wobec przepisów. My nazywamy tą postawę faryzeizmem i ona nam grozi bardzo mocno. Jezus mówi, nie prawo jest na pierwszym miejscu, nie przepisy religijne są na pierwszym miejscu, tylko miłość. I to człowiek w swoim sumieniu, w swojej odpowiedzialności musi rozpoznawać, co w danym momencie jest najlepsze. Oczywiście znajdziecie w Ewangelii sporo takich przykładów, kiedy Jezus sam zachowuje się w sposób niezgodny z ówczesnym żydowskim prawem, z ówczesnym obyczajem religijnym. Najbardziej gorszącą sprawą był jego stosunek do grzeszników. O tym sobie już trochę powiedzieliśmy. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Ojej, ojej, straszne zgorszenie. Jezus z miłości do człowieka idzie wbrew prawu i wbrew obyczajowi. A to w każdych czasach i w każdej kulturze wytwarzają się takie obyczaje, takie tendencje do tego, żeby mieć swoje zasady we wspólnocie. Z tymi rozmawiamy, z tymi nie rozmawiamy. Tak robimy, tak nie robimy. I te nasze zwyczaje nieraz stają się ważniejsze niż wszystko inne. Bo myśmy tak zawsze robili, w związku z tym nie wolno tego zmienić. Jezus mówi, nie. Najważniejsze jest miłowanie tego konkretnego człowieka, którego mamy przed oczyma. Jego dobro jest najważniejsze. I jeżeli stajemy wobec konieczności pomocy drugiemu człowiekowi, to nic nie może nam stawać na przeszkodzie. Jedna z najgłośniejszych przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie pokazuje nam tę rzecz w bardzo taki wyraźny sposób. Tam jest pewien niuans, który może nam umykać przy takiej pobieżnej lekturze. Chodzi mianowicie o to, dlaczego kapłan i lewita mijają tego pobitego Żyda. Oni tak naprawdę znajdują się w konflikcie pomiędzy dwoma przepisami. Z jednej strony powinni pomóc bliźniemu, ale z drugiej strony oni idą najprawdopodobniej do świątyni. To jest droga pomiędzy Jerozolimą i Jerychem i najprawdopodobniej oni zmierzają do świątyni po to, żeby tam uczestniczyć w kulcie. I prawo nakłada na tych, którzy uczestniczą w kulcie, obowiązek zachowania rytualnej czystości. I teraz gdyby oni pomogli temu pobitemu, a on był najprawdopodobniej pokrwawiony, to zaciągnęliby nieczystość rytualną. I teraz stają wobec konfliktu pomiędzy dwoma przepisami, dwoma przykazaniami. Wybierają pozornie Boga, czyli wybierają to, żeby pójść do świątyni, a zostawiają bliźniego. Jezus ewidentnie pokazuje, że to bliźni jest tym, którym mamy się zająć. A potem jeszcze wyjaśnia, że przecież mamy się zajmować bliźnim nie tylko dlatego, że on jest drugim człowiekiem, ale dlatego, że sam Jezus się utożsamia z ubogimi. W Ewangelii Mateusza w zakończeniu, właściwie w ostatnich rozdziałach, znajdujemy wśród innych rzeczy także obraz sądu. I tam Jezus wyraźnie utożsamia się z potrzebującymi. Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Oni się pytają, Panie, kiedyż widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym? Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To jest podstawowe wyzwanie, które przed nami stoi. Nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie miłujemy braci, których widzimy. I tutaj żaden przepis, żadne prawo nie wyreguluje nam dokładnie tego, co mamy robić. Jezus mówi, każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje decyzje przed Bogiem. To jest niesamowicie ważna rzecz. Jezus akcentuje naszą wolność. Akcentuje naszą wolność. Bóg nam nie zostawił jakiegoś bardzo szczegółowego prawa, które reguluje nam każdy sposób postępowania w każdej sytuacji. Nieraz tak jest i to tego doświadczam też jako ksiądz, że ludzie tak gorączkowo pytają, co mam zrobić, jakbym ja jako ksiądz miał jakieś tajemne objawienie i miał taką książeczkę, gdzie mogę sobie sprawdzić, aha, ten człowiek w takiej sytuacji powinien zrobić tak i tak. To my w sumieniu musimy się pytać, co mamy robić. I ilekroć staje przed nami nowe wyzwanie, to nie powinniśmy szukać przepisu prawnego, bo go nie znajdziemy. Powinniśmy iść do Boga i się pytać, Panie Boże, w świetle Twojej miłości, co ja powinienem zrobić, żeby się Twoja miłość rozlała na tą sytuację i na tego człowieka. I wtedy możemy liczyć na Ducha Świętego, który nam podpowie, co mamy czynić. Jedno jest pewne, że priorytetem Jezusa byli ubodzy, słabi i pogardzani. Ta scena sądu, byłem głodny, byłem spragniony, byłem w więzieniu, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili, o tym nas przekonuje. Ostatnio papież Franciszek wydał dokument, który się nazywa Evangelii Gaudium, radość Ewangelii. I gdybyście poczytali ten dokument, to zobaczycie tam potężne wyzwanie do tego, żeby się zwrócić ku ubogim, ku tym, którzy są na marginesie naszych wspólnot. Oczywiście jest zawsze naszą potężną pokusą, żeby przebywać w towarzystwie pięknych, bogatych i mądrych. Jezus mówi, idźcie do tych, którzy się źle mają, do tych, którzy są brzydcy, głupi, ubodzy, czasami nawet źli. Tam jesteśmy posłani z dobrą nowiną. Jezus to powtarza do znudzenia w Ewangelii. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. My jesteśmy w świecie szczególnie po to, aby ogłosić dobrą nowinę najsłabszym. Jeszcze o tym sobie powiemy na samym końcu naszych spotkań, mam nadzieję, o tym naszym powołaniu do głoszenia dobrej nowiny. Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy szli do słabych, szli do grzeszników, a to wymaga jednej rzeczy, powstrzymania sądu. Niestety zmorą naszych serc, naszych umysłów jest to, że bardzo łatwo osądzamy innych. W życiu Jezusa widać, że nie ma tam potępienia. Tam jest próba dotarcia do drugiego z dobrą nowiną. Właśnie bez potępienia, bez osądzenia. Sąd to jest coś, co Bóg uczyni na końcu czasów. Nie nasza to rzecz, żeby sądzić bliźniego. Tak naprawdę powstrzymanie sądu to jest jeden z warunków konkretnej miłości bliźniego. Jeżeli osądzę drugiego, jeżeli sobie od razu powiem, ten jest zły, głupi, niedobry, to będzie mi bardzo trudno przyjść do niego z miłością. Ja mam za sobą takie doświadczenie pracy też przez pewien czas w seminarium z bezdomnymi na dworcu w Katowicach. To były lata wczesne 90. Wtedy jeszcze naprawdę w wielu obszarach w Polsce była bieda. Po tych przemianach po 89 roku na dworcu katowickim mieszkało mnóstwo bardzo ubogich ludzi. Myśmy starali się tam iść z chlebem i z dobrą nowiną. I pamiętam, że największa trudność, którą miałem pierwszy raz, jak szedłem do tych ludzi, to było przełamanie uprzedzeń. Ja wtedy najbardziej odkryłem, jak bardzo sam ulegałem takim pokusom osądzenia drugiego. Bo widziałem człowieka, który jest brudny, czułem jego smród i właściwie miałem gigantyczną pokusę, żeby go odrzucić, żeby go osądzić, żeby powiedzieć, a tobie się tak naprawdę na pewno stało, bo byłeś złym człowiekiem. Pierwsze razy, kiedy szedłem na dworzec, kiedy szedłem i spotykałem i rozmawiałem z tymi ludźmi, to była ciągła walka z moimi uprzedzeniami w środku. Być może w ogóle to jest tak, że spotkanie z ubogimi to jest główny probierz, główny próbnik naszej wierności Ewangelii i naszego naśladowania Jezusa. Bo spotkanie z ubogimi nam uświadamia tak naprawdę, jak bardzo wiele w nas jest słabości, uprzedzeń i osądzania. Chrystus daje nam moc do miłowania, daje nam moc do przebaczania innym, daje nam moc do tego, żeby nie osądzać. Warto po tę moc sięgnąć. A na dzisiaj proszę was, żebyście spróbowali pod tym kątem właśnie przyjrzeć się swojemu naśladowaniu Jezusa. Na ile jesteście gotowi do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje decyzje, za miłowanie braci, a na ile próbujecie się zabezpieczyć przepisami jakimiś, na ile próbujecie uciekać jakieś bezpieczne przestrzenie, gdzie nikt od was nic nie chce i niczego nie oczekuje, na ile jest w was odwaga, żeby iść z miłością do tych, którzy są czasami trudni, czasami niewygodni, czasami niesympatyczni. Bo do tego Jezus nas wzywa. I styl chrześcijański, styl życia, to jest przede wszystkim zdolność do miłowania tych, którzy niekoniecznie nas tak samo miłują. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, mówi Jezus, cóż wielkiego czynicie? Czy i poganie tak nie żyją? W związku z tym warto dzisiaj w rachunku sumienia ten wątek sobie bardzo mocno pooglądać. Dobrej drogi na dzisiaj.
Materiał opracowano w studiu Radia Wiktoria.